Duchu Święty Boże, tchnij mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte. Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte. Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte. Umacniaj mnie, Duchu Święty, abym strzegł tego, co jest święte. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Światłością narodów jest Chrystus, dlatego obecny Sobór Święty, zgromadzony w Duchu Świętym, gorąco pragnie oświecić wszystkich ludzi Jego blaskiem jaśniejącym na obliczu Kościoła, głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen Gentium numer 1. Drodzy Państwo, w katechezach w Radiu Maryja w cyklu spotkań dotyczących wyznania naszej wiary chrześcijańskiego credo rozpoczęliśmy refleksję dotyczącą części wyznania naszej wiary związanej z eklezjologią, czyli z rzeczywistością Kościoła. W tych najbliższych katechezach w Radiu Maryja będziemy chcieli przed swoimi oczyma postawić rzeczywistość Kościoła i popatrzeć na niej i ująć niektóre aspekty bogactwa tej rzeczywistości poprzez naszą wspólną refleksję na antenie Radia Maryja. Kościół w zamyśle Bożym to paragraf pierwszy, który podjęliśmy w naszych katechezach, odwołując się do nazwy i obrazów Kościoła. Dzisiaj czynimy krok naprzód w naszym wędrowaniu w rzeczywistości nauczania Kościoła katolickiego, przechodząc do symboli Kościoła. Dzisiejsza katecheza obejmuje numery katechizmu katolickiego od 753 do 757. W Piśmie Świętym znajdujemy bardzo liczne obrazy i figury powiązane między sobą. Za ich pośrednictwem objawienie mówi o niezgłębionej tajemnicy Kościoła. Obrazy wzięte ze Starego Testamentu są różnymi wariantami podstawowej idei, jaką jest idea ludu Bożego. W Nowym Testamencie wszystkie te obrazy nabierają nowego znaczenia przez fakt, że Chrystus staje się głową tego ludu, który jest więc jego ciałem. Pierwsze miejsce zajmują obrazy brane bądź z życia pasterskiego, bądź z rolnictwa, bądź z budownictwa, bądź także z życia rodzinnego i narzeczeństwa. Kościół jest owczarnią, której jedyną i konieczną bramą jest Chrystus. Czytamy w Ewangelii według świętego Jana. Jest również trzodą, której sam Bóg zapowiedział, że będzie jej pasterzem. Księga proroka Izajasza i Ezechiela, i której owce, chociaż kierują nimi ludzie jako pasterze, nieustannie przecież prowadzi i żywi sam Chrystus, dobry pasterz i najwyższy pasterz. Ewangelia według świętego Jana i pierwszy list świętego Piotra. Pasterz, który oddał swoje życie za owce. Ewangelia według świętego Jana. Kościół jest rolą uprawną, czyli rolą Bożą. O tym powie święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Na tej roli rośnie stare drzewo oliwne, którego świętym korzeniem byli patriarchowie i w którym dokonało się i jeszcze się dokona pojednanie Żydów i pogan. List do Rzymian. Rolnik niebieski zasadził kościół jako winnicę wybraną. Ewangelia według świętego Mateusza i odniesienie do fragmentu z księgi proroka Izajasza. Prawdziwą winoroślą jest Chrystus, użyczający życia i urodzajności pędom, to znaczy nam, którzy przez Kościół trwamy w Nim, a bez Niego nic nie możemy uczynić. Ewangelia według świętego Jana. Często Kościół nazywany jest również budowlą Bożą. Pierwszy list do Koryntian. Sam Pan porównał siebie do kamienia, który odrzucili budujący, ale który stał się kamieniem węgielnym. Ewangelia według świętego Mateusza, Dzieje Apostolskie, a także Psalm 118. Od Niego też bierze On swą moc i spoistość. Budowlę tę określają różne piękne nazwy. Dom Boga, w którym mieszka Jego rodzina, mieszkanie Boga w duchu, pierwszy list do Tymoteusza, list do Efezjan, przybytek Boga z ludźmi, Apokalipsa według świętego Jana i przede wszystkim święta świątynia, którą jako wyrażoną przez kamienie sanktuaria sławią święci ojcowie, a którą w liturgii przyrównuje się nie bez racji do miasta świętego, do Jeruzalem. W to miasto niby żywe kamienie jesteśmy wbudowani tu, na tej ziemi. Pierwszy list świętego Piotra Apostoła. To święte miasto widzi Jan jako zstępujące z nieba od Boga w czasie odnowienia świata, przystrojony jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. Apokalipsa według świętego Jana. Kościół nazywany Górnym Jeruzalem i naszą Matką, list do Galatów, bywa również przedstawiany jako nieskalana oblubienica niepokalanego baranka, Apokalipsa według świętego Jana. Chrystus, umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić. List do Efezjan. Złączył go ze sobą nierozerwalnym węzłem i nieustannie go żywi i pielęgnuje. List do Efezjan. Drodzy Państwo, odwołując się do tych poszczególnych fragmentów zaczerpniętych z bogactwa Bożego objawienia na kartach Pisma Świętego, Sobór Watykański II wskazuje na te poszczególne fragmenty z Pisma Świętego jako na symbole Kościoła, dokonując pełnej analizy rzeczywistości ludu Bożego, wyprowadzając swoją refleksję z kart Starego Testamentu, idąc wraz z dziejami historii zbawienia ku temu centralnemu wydarzeniu, ku wypełnieniu Bożego objawienia, ku rzeczywistości, którą jest przyjście na świat Jezusa Chrystusa, Jego misterium paschalne, męka, śmierć i zmartwychwstanie. W tym przyjściu wypełniła się cała rzeczywistość Bożego objawienia. Jezus Chrystus jest realizacją wszystkich starotestamentalnych mesjańskich zapowiedzi, które były ukierunkowane na przyjście tego, który z mocą Bożą będzie prowadził swój lud. Refleksja dotycząca wspólnoty Kościoła jest dla nas także czasem pewnej rewizji. Jakiej rewizji? O czym myślę? O tym, że bardzo często my sami, będąc ludźmi Kościoła, będąc ludźmi wierzącymi w Jezusa Chrystusa, mamy w sobie wyrobiony błędny obraz Kościoła. I często w potocznym chociażby rozumieniu słowa i znaczenia słowa Kościół odwołujemy się do fałszywych obrazów Kościoła, chociażby ograniczając rzeczywistość Kościoła na przykład tylko do duchowieństwa. Potoczne sformułowanie, które mówi na przykład, że Kościół miesza się do polityki, w tym sformułowaniu zawieramy duchowieństwo, zawieramy księży i jest to odarcie i spłycenie znaczenia słowa Kościół. To znaczenie jest znacznie głębsze, to znaczenie jest dla nas także wyzwaniem, abyśmy właściwie rozumiejąc rzeczywistość Kościoła, potrafili także w tej rzeczywistości odnaleźć swoje właściwe, bardzo ważne miejsce i swoją misję realizowaną mocą z sakramentu Chrztu Świętego, poprzez który zostaliśmy wszczepieni w misję dotyczącą naszego życia, staliśmy się dziećmi Bożymi, a zatem uczestniczymy w kapłańskiej misji Jezusa Chrystusa, w królewskiej misji Jezusa Chrystusa oraz w misji prorockiej. O tych misjach wypływających z sakramentu Chrztu Świętego, dotyczących nas samych, którzy opłukaliśmy swoje szaty w krwi baranka, mówiliśmy w katechezach w Radiu Maryja w kontekście podejmowanych tematów związanych z sakramentem Chrztu Świętego. My uczyńmy punkt zerowy, wychodząc od rzeczywistości Kościoła popaschalnego, wspólnoty popaschalnej, i będziemy w naszej refleksji cofać się czasowo, wskazując na pewne ważne obszary i znaczenie niektórych wydarzeń z życia działalności narodu wybranego. Tym punktem, w cudzysłowie oczywiście to ujmujemy, zero dla nas w refleksji dzisiejszej, jest fragment z Dziejów Apostolskich, rozdział 2, werset od 42 do 47. Ci, którzy przyłączyli się do wiary, opowiadają Dzieje Apostolskie, trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie, wszystko mieli wspólne. Z tego fragmentu przytoczonego z historii pierwotnego Kościoła, a taką księgą na pewno są Dzieje Apostolskie, które opowiadają o tych wszystkich sprawach, które były związane z pierwotnym Kościołem, w tym fragmencie w świetle tego świadectwa zaczerpniętego z Dziejów Apostolskich wyróżnić możemy trzy aspekty wspólnoty eklezjalnej. Po pierwsze, wierne przyłączenie się do apostołów i trwanie w ich nauce. Drugie, uczestnictwo we wspólnocie trzech osób boskich. I trzecie, z tego wywodzi się wspólnota braterska. Drodzy Państwo, Kościół jest wspólnotą, ponieważ jest przyłączeniem się do apostołów i do ich nauki. Apostołowie jako świadkowie wcielenia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa są nieodzownymi pośrednikami pomiędzy Chrystusem a wiernymi. Oczywistym jest, że każdy może pozostawać w bezpośredniej relacji z Chrystusem, ale wymaga to uprzedniego poznania Jezusa, które następuje przez świadectwo apostołów i tych, którzy kontynuują ich dzieło. Bez pełnego przyłączenia się do apostołów wspólnota z Chrystusem jest więc możliwa, a przynajmniej nie w sensie pełnym i totalnym. Tymczasem dzieje apostolskie mówią o gorliwości w trwaniu w nauce apostołów, kładąc szczególny nacisk na głoszenie słowa. Już od początku istnienia Kościoła przybiera ono trzy formy nauczania i głoszenia, które istnieją aż do dziś. Kerygmat lub ewangelizacja, katecheza, czyli nauczanie w ścisłym znaczeniu tego słowa, i homilia, która związana jest z celebracją liturgiczną, a ściślej z Eucharystią. Krótko mówiąc, bez posłuszeństwa w wierze, bez Ducha Świętego, który porusza serca i do Boga zwraca, otwiera oczy rozumu i udziela wszystkim słodyczy w uznawaniu i dawaniu wiary prawdzie, nie istnieje wspólnota eklezjalna w sensie jeden święty katolicki apostolski Kościół, jak wyznajemy w credo. Kościół to druga rzeczywistość, jest wspólnotą, ponieważ uczestniczy w życiu trzech osób. Jeśli chrześcijanie zjednoczeni są pomiędzy sobą, nie jest tak tylko dlatego, że mają tę samą ideę Jezusa i apostołów, ani też tylko dlatego, że są jednomyślni i zgodni. To przede wszystkim dlatego, że uczestniczą w jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego, że są zjednoczeni z Chrystusem, że uczestniczą w cierpieniach Chrystusa oraz dlatego, że są zjednoczeni w Duchu. Sobór Watykański II pomógł nam w lepszym uświadomieniu sobie tego, że Kościół stanowi misterium wspólnoty. Tak jak podkreślono to w Relatio Finalis nadzwyczajnego synodu biskupów w 1985 roku, rzeczywistość wspólnoty stanowi centralną i fundamentalną ideę nauki w Kościele, w nauki o Kościele Soboru Watykańskiego II. Mówiąc o Kościele wspólnocie, nauka soborowa odwołuje się bezpośrednio do źródła. Kościół jest wspólnotą oraz jednością, ponieważ jest, jak mówił święty Cyprian, ludem zgromadzonym przez jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tam, gdzie w Kościele brakuje jedności, tam mnożą się obficie nowotworowe komórki. I trzeci element. Kościół jest braterską wspólnotą dóbr duchowych i materialnych. Zgodnie ze świadectwem dziejów apostolskich, wspólnota chrześcijan, tak jak o tym doskonale wiemy z nauczania Kościoła katolickiego, musi także dojść i dochodzi do pewnej współwłasności. I to nie tylko wewnątrz poszczególnych wspólnot, ale pomiędzy rozmaitymi kościołami. Dzieje apostolskie relacjonują istnienie rozmaitych wspólnot w Jerozolimie, w Judei, w Galilei, w Samarii, w Damaszku, w Antiochii. Już od początku związkom pomiędzy kościołami towarzyszyła jałmużna, wspomagająca najbiedniejsze z nich, jak wspólnota jerozolimska. O tym niejednokrotnie czytamy na kartach dziejów apostolskich. Przejawia się ona także w formie gościnności. Święty Łukasz w konkretnych przejawach wspólnoty postrzega wolę współdzielenia się, inspirowaną głębokimi więzami duchowymi, łączącymi członków pierwotnej wspólnoty. To są te trzy elementy, które ukazują się nam z całą ostrością, kiedy sięgamy po fragment z dziejów apostolskich, rozdział 2, werset 42 do 47, gdzie czytamy, że trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie i wszystko mieli wspólne. Przypomnijmy raz jeszcze trzy aspekty wspólnoty eklezjalnej, które jawią się nam w refleksji dotyczącej tej biblijnej perykopy. Po pierwsze, wierne przyłączenie się do apostołów i trwanie w ich nauce, uczestnictwo we wspólnocie trzech osób boskich i trzeci element, wspólnota braterska. To jest dzielenie się i współuczestniczenie zarówno w dobrach materialnych, jak i w dobrach duchowych. Zgodnie z obietnicą naszej zapowiedzi związanej z dzisiejszą katechezą, na chwilę przenosimy się w czasie, sięgamy po Stary Testament, by zauważyć pewne elementy dotyczące Kościoła w kontekście symboli Kościoła, a taki jest temat dzisiejszej katechezy. Lud Boży Kościół. Już przed Chrystusem istniał starotestamentowy lud Boży, jakim był Izrael. Stanowił on przygotowanie do tego, co chciał przynieść ziemi, Chrystus. Wraz z nim zapoczątkowane zostało panowanie Boże na ziemi. Pewnego razu, gdy pytano Chrystusa, kiedy nadejdzie Królestwo Boże, odpowiedział: oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Ewangelia według świętego Łukasza. W nim samym było obecne. On reprezentował sprawę Bożą na tym świecie. Tak więc rozpoczęło się panowanie Boga wśród ludzi. Wszyscy, którzy otwierają się na Jego posłannictwo, będą w przyszłości należeć do tego królestwa. Aby jednak posłannictwo to utrzymać w żywotności, aby je uczynić słyszalnym i widzialnym także dla ludzi innych narodów i późniejszych czasów, On gromadzi sobie ponownie lud. Tym razem nie z jednej rasy, jak to miało miejsce w Starym Testamencie, ale ze wszystkich narodów i ras. Takim jest właśnie Kościół. Wprawdzie nie istnieje żaden akt, w którym by Chrystus uroczyście proklamował Kościół, ale cała Jego nauka i cała Jego działalność zmierzają do utworzenia gminy. Gromadzi wokół siebie uczniów. Kilku spośród nich wyposaża w szczególną władzę przepowiadania Jego nauki i kierowania Jego gminą. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Kto was słucha, mnie słucha. Punkt wyjścia, gdy idzie o Kościół, stanowią więc nie pojedynczy ludzie, których gromadzi naturalny pęd do stworzenia religijnej wspólnoty, ale sam Chrystus, któremu zależy na dobru całej ludzkości. Po śmierci Jezusa dzieło prowadzą dalej Jego uczniowie, czyniąc to mocą Pana i Jego powagą. Powstają wciąż nowe gminy lokalne, a Kościół żyje i rozrasta się. Królestwo Boże, które Chrystus przepowiada, jest tym Królestwem Bożym, w którym my uczestniczymy i do którego zmierzamy. Kościół to jedynie zarodek Królestwa, jego niepozorny początek w świecie. Dlatego ma on charakter tymczasowy, a nie ostateczny, gdyż istnieje w nim jeszcze grzech. Chwasty i pszenica rosną w nim obok siebie. Ewangelia według świętego Mateusza. On jest w służbie na rzecz panowania Boga. Jest narzędziem tegoż panowania i właśnie dlatego nie może mieć nigdy na względzie samego siebie. Dopiero przy końcu czasów panowanie Boga w zupełności się urzeczywistni. Kościół nie będzie już wówczas potrzebny. Królestwo Boże jest też zakresowo szersze aniżeli Kościół. Ten wprawdzie stanowi Królestwo Boże, ale ono nie pokrywa się z nim, nie mieści się w nim. Wszyscy ochrzczeni przynależą do Kościoła, ale nie wszyscy ochrzczeni są gotowi podporządkować się woli Bożej. Oni należą do Kościoła zewnętrznie, jednak wewnętrznie nie są związani z Królestwem Bożym. Z drugiej strony jest wielu bez własnej winy nienależących do Kościoła, ludzi wierzących i pobożnych, którzy szukają woli Bożej. Któż chciałby zaprzeczyć, że zgodnie ze swoimi przekonaniami należą do Królestwa Bożego? Dlatego też już święty Augustyn powiada, wielu jest wewnątrz, którzy są na zewnątrz. Oraz wielu jest na zewnątrz, którzy są wewnątrz. Te pewne elementy, które łączymy pomiędzy narodem Starego Testamentu i narodem, wspólnotą Kościoła ustanowioną przez Jezusa Chrystusa, stają się także dla nas pewnego rodzaju rachunkiem sumienia. Stają się dla nas pytaniem bardzo mocno dotykającym naszego życia, naszego zanurzenia w Jezusa Chrystusa. Jaką rolę ja odgrywam we wspólnocie Kościoła? Kim tak naprawdę jestem? Czy jestem na zewnątrz, a pozornie mi się wydaje, że jestem wewnątrz? Jak ja traktuję wspólnotę Kościoła? Jak ja traktuję Jezusa Chrystusa w swoim życiu? Te poszczególne symbole, o których mówiliśmy w dzisiejszej katechezie, symbole Kościoła, a wśród nich ta idea ludu Bożego, o którym przypomniał nam na początku dzisiejszej katechezy katechizm Kościoła katolickiego, odwołujący się do Konstytucji Soboru Watykańskiego II Lumen Gentium, lud Boży, są obrazami wziętymi ze Starego Testamentu i są różnymi wariantami podstawowej idei, jaką jest idea ludu Bożego. Ta idea jest fundamentalna, podstawowa w refleksji dotyczącej poszczególnych symboli Kościoła. Dlatego poświęciliśmy zarówno ludowi Bożemu gromadzonemu we wspólnocie popaschalnej, po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Jezusa Chrystusa, sięgając do dziejów apostolskich, chcieliśmy sięgnąć po te elementy, które były elementami zasadniczymi dla ludu Bożego, Nowego Testamentu, dla tej rodzącej się wspólnoty Kościoła pierwotnego. I sięgnęliśmy także do Starego Testamentu, wskazując na pewne zakresy znaczenia, wskazując zbiory wspólne, a także i różnice dotyczące rozumienia ludu Bożego na kartach Starego Testamentu i Nowego Testamentu, oczywiście odnosząc się do rzeczywistości Kościoła. Tematy, drodzy Państwo, niełatwe, tematy dość trudne, ale bardzo ważne w naszym życiu. Ważne indywidualnie, bo również i my powinniśmy nieustannie zadawać sobie pytanie dotyczące mojej obecności i mojego uczestniczenia w życiu Kościoła. Czy jestem kimś obojętnym, czy jestem kimś wychłodzonym, czy rzeczywiście serce moje jest przepełnione miłością i troską o Kościół. Ale także dalej, w wielu różnego rodzaju rozmowach, debatach toczonych także przez niektóre liberalne media, które chcą także pewne klimaty zaszczepić w naszych rodzinach, w naszych domach, w naszych społecznościach, przedstawia się w dalszym ciągu zafałszowany obraz Kościoła. I dlatego potrzeba, abyśmy my, uczestnicząc w misji prorockiej Jezusa Chrystusa, do takiej zostaliśmy wezwani przez sakrament Chrztu Świętego, potrafili odważnie rozmawiać i poszerzać w sobie, a poprzez siebie także i innym, horyzonty myślenia, wskazując na właściwe elementy, na właściwe punkty, na to wszystko, co jest w tym temacie czymś fundamentalnym, a nie tylko i wyłącznie skupiać się na pewnych strzępach, namiastkach, marginesach. Nie można odrzeć bogactwa rzeczywistości Kościoła od tego, co jest samym centrum życia Kościoła, od Jezusa Chrystusa, od wspólnoty apostołów i od wspólnoty braci i sióstr pielgrzymujących wierzę do Królestwa Niebieskiego, do niebieskiego Jeruzalem. W tej pielgrzymce przewodzi nam Najświętsza Maryja Panna, Bogu Rodzica, Dziewica. Dlatego przez jej wstawiennictwo prośmy, abyśmy byli pełnymi miłości dziećmi Kościoła. Dziękuję za wysłuchanie katechezy. Katechezę wygłosił ojciec Piotr.